Ta dzisiejsza uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny staje się dla nas okazją do zapytania, jakie znaczenie dla naszej wiary ma ten dogmat. Dogmat mówiący o tym, że Maryja została wzięta wraz z ciałem i duszą do nieba. Można na tę prawdę wiary popatrzeć z wielu różnych perspektyw, ale spróbujmy zapytać o to, co ten dogmat mówi o Kościele, o Bogu, o samej osobie Maryi i o każdym z nas, co mówi po prostu o człowieku. Pierwsza kwestia to właśnie, co mówi o Kościele. Bo można powiedzieć, patrząc na historię ustanowienia tego dogmatu, że Kościół tu coś nakombinował z tym dogmatem. Dlatego, że on został dopiero ogłoszony w XX wieku. W 1950 roku papież Pius XII ogłosił dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Więc można powiedzieć, co Kościół robił przez 20 wieków, że tej prawdy nie ogłaszał. Dlaczego tak długo trzeba było czekać? To trochę wygląda tak, że któregoś dnia papież sobie usiadł wieczorem przy kominku i pomyślał, co byśmy tu wymyślili dla tych naszych wiernych, żeby im urozmaicić tę wiarę. A, niech będzie wniebowzięcie Maryi. Niech pomyślą sobie, może im się też lepiej na sercu zrobi, że człowiek idzie do nieba, że tam już ktoś jest, czeka. I trochę by to tak wyglądało. Ale to nie tak było. Oczywiście, że nie tak było. Po pierwsze dlatego, że zanim papież ogłosił ten dogmat, to wysłał list do wszystkich biskupów świata i na wszystkie uniwersytety teologiczne z jednym pytaniem. Czy jest to wiarą Kościoła? Czy Kościół wierzy, że Maryja jest w niebie z ciałem i duszą? I praktycznie jednomyślna odpowiedź padła od wszystkich biskupów świata, że tak, jest to wiarą Kościoła. I potem, kiedy ogłaszał papież ten dogmat w 50 roku w Bazylice Świętego Piotra, było ponad 1000 biskupów, którzy swoją obecnością mówili, że cały świat właśnie tak wierzy. No ale też nie było tak, że to jednomyślność, że takim demokratycznym wyborem sobie biskupi zadecydowali o tym. Więc spróbujmy cofnąć trochę wstecz w historię i zobaczyć, jak to wyglądało. Koniec XV wieku. W Krakowie widz stwórz rzeźbi ołtarz w kościele mariackim. I jakie jest tam przedstawienie? Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jeszcze 5 wieków trzeba czekać na ogłoszenie tego dogmatu, ale dla wita stwórza jest oczywiste, że to jest prawda wiary. On w to wierzył, bo inaczej by takiego ołtarza nie wyrzeźbił. Tak samo w XV wieku we Francji, w Paryżu bardzo głośna sprawa. Człowiek Marcel podważa właśnie tę prawdę o tym, że Maryja jest w niebie z ciałem. I wtedy cały Uniwersytet Paryski, Sorbona, oburzona jest. Reaguje z oburzeniem na takie pomysły. Przecież to jest oczywiste, że Maryja jest w niebie z ciałem i duszą. No ale to też nie jest tylko kwestia XV wieku. Cofnijmy się dalej. Wiek 8-9, dwóch wielkich ojców Kościoła, święty Jan Damasceński i święty German z Konstantynopola, piszą swoje traktaty, w których uzasadniają, dlaczego Kościół miałby wierzyć w to, że Maryja jest w niebie z ciałem i duszą, mimo że Pismo Święte na ten temat nic nie mówi. Bo nie sposób znaleźć w Piśmie Świętym jakichkolwiek informacji na ten temat. Dlatego, że ostatnia wzmianka o Maryi w Piśmie Świętym to moment zesłania Ducha Świętego. Wiemy, że była razem z apostołami w Wieczerniku. I potem już nic o niej nie mówi. O jej życiu, gdzie mieszkała, co się działo, gdzie umarła. Resztę przekazuje tradycja, już nie Pismo Święte. Ale cofnijmy się jeszcze dalej. Wiek VI. Pojawia się w kościele najpierw na wschodzie, ale bardzo szybko, bo w tym samym wieku i też na zachodzie, w Galii, w terenach dzisiejszej Francji, uroczystość wniebowzięcia Maryi. Albo na wschodzie nazywana inaczej uroczystością zaśnięcia Matki Bożej. Biorąc pod uwagę, że na przykład Boże Narodzenie Kościół świętuje dopiero od końca IV wieku, a tę uroczystość od początku wieku VI, to minęło tylko 100-kilkanaście lat między tymi dwiema uroczystościami. Więc nie tak dużo. Można powiedzieć, że Kościół starożytny już świętuje tę prawdę. Ale możemy jeszcze się cofnąć dalej. Rok 450. Cesarzowa Pulcheria postanawia wybudować w Konstantynopolu kościół dedykowany Matce Bożej. No ale żeby dużo ludzi na tę uroczystość przyszło, no to nie wystarczy ogłosić, że wybudowaliśmy nowy kościół, bo to mało kogo by poruszyło. Trzeba mieć jakiś gadżet, przepraszam za to wyrażenie, ale trzeba zrobić jakieś takie święto, coś wyjątkowego, żeby tych ludzi ściągnąć na tą uroczystość. Więc sobie Pulcheria pomyślała, jeszcze nikt nie ma w Konstantynopolu relikwii Matki Bożej. Dlatego wysłała list do biskupa Jerozolimy z prośbą o to, żeby przysłał jej relikwię Matki Bożej. A biskup się złapał za głowę i mówi, co ta cesarzowa wymyśliła? Jakie relikwie? Przecież nie mamy ciała Matki Bożej. Ciało Matki Bożej jest w niebie. To skąd ja jej relikwie wymyślę? I dla niego było oczywiste, że nie ma relikwii, no bo nie ma ciała na ziemi, bo ciało jest w niebie. Więc pierwsza prawda dzisiejszej uroczystości to jest prawda o Kościele. O tym, że Kościół naprawdę działa pod mocą Ducha Świętego i że spełniają się słowa, które powiedział Jezus w czasie ostatniej wieczerzy, że Duch Święty doprowadzi was do całej prawdy. I to nie jest tak, że teraz w wieku XX papież sobie coś wymyślił i ogłosił taki dogmat, ale jest to wiara Kościoła, która od samego początku jest przekazywana przez tradycję, a jedynie w wieku XX Kościół dojrzał do pełni prawdy, żeby ogłosić to jako prawdę dogmatyczną, czyli taką, którą trzeba przyjąć aktem wiary. To do zbawienia jest nam potrzebne. Nic nie wymyślamy, ale odkrywamy prawdę, bo Duch Święty działa w Kościele. Po drugie, ten dogmat bardzo dużo mówi o tym, kim jest Bóg i kim jest Maryja i jak wygląda ich relacja. Ponieważ ten dogmat chce powiedzieć o tym, że Maryja naprawdę jest szczególnie umiłowana przez Pana Boga i szczególnie przez Niego wybrana. Od samego początku, kiedy tylko Bóg ją zapragnął, kiedy ją stwarzał, kiedy kształtował jej duszę i jej ciało, od razu ją obdarzał szczególnymi łaskami. Pierwszą tą szczególną łaską jest niepokalane poczęcie Maryi, czyli ta prawda o tym, że ona urodziła się bez grzechu pierworodnego. Ale potem ukształtował też jej dziewicze łono, w którym mógł się począć jego Syn, Syn Boży. Ale Pan Bóg dalej ją obdarza łaskami w ciągu jej życia, a nawet i po jej śmierci. Również obdarzył ją łaską, że jej ciało od razu poszło do nieba, a nie oczekuje, tak jak ciała wszystkich nas, na zmartwychwstanie ciała, na koniec wieku. I dopiero wtedy nasze ciała po zmartwychwstaniu zostaną na nowo zjednoczone z duszami. Jej ciało na mocy tego wyjątkowego przywileju od razu zostało wzięte do nieba, tak że Maryja może przeżywać radość nieba w ciele. Ale co to mówi o Bogu? Mówi przede wszystkim o tym, że Bóg jest wierny w tej miłości. Bóg jest niesamowicie wierny i że ją nieprawdopodobnie kocha. Więc na wszystkie zarzuty o pobożność maryjną w katolicyzmie, dlaczego Maryja ma tak dużo miejsca, dlaczego tak dużo uroczystości, szczególnie może w kontraście z protestantami, którzy nie czczą Maryi, którzy nie świętują jej uroczystości i świąt, mówiąc, że właśnie kult maryjny jakby przyćmiewa kult Jezusa Chrystusa, my odpowiadamy bardzo prosto. To nie jest prawdą. My robimy tylko to, co robi Bóg. Jeżeli Bóg tak bardzo się rozmiłował w Maryi, jeżeli Bóg ją tak szczególnie pokochał, to my nie robimy nic innego, jak tylko naśladujemy Pana Boga, kochając Maryję. On ją kocha, więc i my ją kochamy. Ale zobaczcie też, że w tej miłości Pan Bóg jest całkowicie bezinteresowny i nigdy nie traktuje człowieka instrumentalnie, nie wykorzystuje go. Bo tak na chłopski rozum Pan Bóg mógł użyć Maryję do tego, do czego jej potrzebował. No on potrzebował takiej kobiety, która urodzi jego syna. Więc mógł ją obdarzyć łaską niepokalanego poczęcia, bo to było potrzebne do urodzenia Jezusa Chrystusa. Żeby jego syn urodził się bez grzechu pierworodnego, musiał mieć mamę, która była bez grzechu pierworodnego. Bo jak doskonale wiemy, grzech pierworodny jest przekazywany przez zrodzenie. Dlatego, żeby Pan Jezus urodził się bez grzechu, no to Maryja musiała być obdarzona łaską niepokalanego poczęcia, żeby i ona nie miała grzechu pierworodnego. Więc ta łaska jest zrozumiała. Potem to, że w cudowny sposób Pan Jezus począł się w jej łonie, to też jest zrozumiałe. Ale kiedy już urodziła Pana Jezusa i Go wychowała, to Pan Bóg mógł powiedzieć, no to Matko Boża, radź sobie teraz. sama już więcej żadnych darów szczególnych nie dostaniesz, więcej prezentów nie będzie. Zobacz, jak to mają ciężko inni ludzie, żyj sobie sama, ja już cię nie potrzebuję. Zrobiłaś, co miałaś zrobić. Oczywiście wiemy, że Pan Bóg by tak nie zrobił, ale to, co chcę pokazać, to to, że Pan Bóg jest niesamowicie wierny w tej miłości. Nawet jak już Matka Boża zrobiła to, co miała zrobić, wychowała swojego syna, urodziła go, to Pan Bóg nadal w tej miłości obdarza ją łaskami. Nawet po jej śmierci. On wciąż jej pokazuje, jak bardzo ją kocha. Ani na chwilę o niej nie zapomniał, ani na chwilę nie przekreślił jej. Nie powiedział, już teraz nie będę w żaden wyjątkowy sposób cię traktował. Jak Bóg raz powiedział, kocham i kocham w wyjątkowy sposób, to nie zmieni mu się to zdanie nigdy. Kocha ją całkowicie bezinteresownie, nie instrumentalnie. Bo co tu dużo mówić? Nasza miłość ludzka, nawet bardzo piękna i wydawałoby się bezinteresowna, jest ciągle bardzo interesowna. Ciągle kochamy ze względu na coś, co dostajemy, bo my ciągle drugiego do czegoś potrzebujemy. Drodzy panowie, jeden przykład. Na pewno kochacie swoje żony bardzo mocno i mówicie, jaka to wasza miłość jest cudowna względem nich. No ale czy nie jest tak, że kochacie je tak bardzo mocno, bo wam obiad gotują, bo wam wypiorą, bo wam posprzątają, bo dzieci odchowają? No powiecie, nie, ja kocham moją żonę, nie, ze względu na to. No to prosta sprawa. Drogie panie, przez miesiąc nie róbcie nic takiego w domu. Ciekawe, czy miłość waszych mężów wzrośnie ku wam tej bezinteresowności. Jasne, że nie. No tak jest, że my po prostu drugiego potrzebujemy. Jest, nasza miłość coraz bardziej jest oczyszczana, ale jest w niej bardzo dużo interesowności. Kocham cię, bo cię potrzebuję. W Panu Bogu nie ma tego. W Panu Bogu jest tylko czysta, bezinteresowna miłość. Jest tylko darem dla człowieka, co cudownie pokazuje ta dzisiejsza uroczystość. I ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to co ten dogmat mówi o człowieku? On przede wszystkim mówi o tym, że człowiek jest jednością ciała i duszy. I nie wolno tych dwóch perspektyw od siebie oddzielać. My dzisiaj mamy bardzo często taką zupełnie wypaczoną wizję człowieka. Taką rozczłonkowaną. Zobaczcie, że mamy eksperta od ciała, jakim jest lekarz. Mamy potem eksperta od psychiki, jakim jest psycholog. Mamy eksperta od duchowości, jakim jest ksiądz. I ze względu na to, jaki mam problem, to do takiego eksperta się udaję, żeby mi pomógł. Ale tak jakby te wymiary były od siebie oddzielone. Tak jakby dało się odłączyć, to jest duch, to jest ciało, to jest dusza. To nie jest prawda. Ta dzisiejsza uroczystość mówi, że człowiek jest jednością i potrzebujemy takiej holistycznej, całościowej wizji człowieka. Tych wymiarów się nie da od siebie oddzielić. To znaczy, że nie można negować w człowieku ani ciała, ani nie można w nim negować pierwiastka duchowego. Trzeba widzieć człowieka i z tym wymiarem, takiej jedności. Jak ktoś trochę zna nurty filozoficzne, to wie, że na przestrzeni wieków ciągle istnieje takie olbrzymie napięcie między nurtami filozofii, które próbują zanegować ciało, a nurtami, które negują ducha. Ciągle jest takie napięcie. Na historię Kościoła olbrzymi wpływ ma platonizm, który właśnie bardzo negował ciało. Ciało dla Platończyka to było więzienie dla duszy. Trzeba było się uwolnić z tego więzienia. Ciało było symbolem, pierwiastkiem zła. Tego, co w człowieku jest najgorsze, z czego trzeba zrezygnować, czego się trzeba wyzbyć. I to bardzo mocno oddziaływało na myślenie w Kościele. Stąd tak długo, takie bardzo, bardzo taka duża niepewność względem całej sfery cielesności, seksualności i doszukiwanie się tam tylko ciągle grzechu. Stąd też to, co my też jako księża często powielamy, że my się ciągle modlimy tylko za duszę. Modlę się za duszę świętej pamięci Anny. Czemu my się modlimy za duszę, a nie za człowieka? Przecież człowiek nie jest tylko duszą, tylko jest ciałem. Prawda wiary, którą wyznajemy co niedzielę i w każdą uroczystość, to jest wierzę w ciała zmartwychwstanie, amen. A nie wierzę w duszę nieśmiertelną, amen. Wierzę w człowieka. Dlatego módlmy się za Anię, Zosię, Marysię, Wojtka, zmarłych, za ludzi. Bo oni będą żyli wiecznie w ciele. To jest prawda wiary. Ale to też oznacza dla nas, kochani, że nie da się przeżywać religijności tylko na poziomie duchowym. Czasami w rozmowach jest takie negowanie, po co ta msza święta, po co te nabożeństwa, po co ten kościół, ołtarz, świece, ornaty. Że to taki czysty formalizm i rytualizm. Można byłoby dużo pieniędzy zaoszczędzić, gdyby tego nie kupować, bo my to tylko w duszy się modlimy. Że ja nie potrzebuję tych wszystkich gestów, tych form, bo ja w duszy spotykam się z Panem Bogiem. To jest nieprawda, nie ma czegoś takiego. Nie ma takiego czystego spirytyzmu, dlatego że człowiek jest ciałem i potrzebuje wszelkich form cielesnych do spotkania z Bogiem. Nasze spotkanie z Bogiem jest bardzo zakotwiczone w naszej zmysłowości i cielesności. Zobaczcie, że najbardziej intymny moment zjednoczenia z Panem Bogiem, jakim jest komunia, z punktu widzenia biologicznego jest najbardziej materialistycznym aktem, jaki się da wyobrazić, bo to jest akt spożywania. Po prostu trzeba go zjeść. Mówiąc wprost, to nie jest akt czysto duchowy, to jest najbardziej biologiczny akt, jaki w ogóle istnieje. Spożycie posiłku. Przeżywamy naszą wiarę w zmysłach, po to kadzidło, woń, po to muzyka, piękno, po to nasze oczy, które kontemplują piękno Kościoła, po to wszystkie nasze gesty, złożone ręce, klękanie. Z Bogiem spotykam się jako człowiek we wszystkich wymiarach mojego życia. W moim rozumie, w mojej woli, w moich zmysłach, w moim ciele. Nie jestem w stanie z Nim się spotkać tylko w mojej duszy. Ja się z Nim spotykam. Kochani, Bóg chce mieszkać i o tym mówi dzisiejsza uroczystość. Nie tylko w waszych duszach. Bóg chce w was mieszkać, w waszych ciałach. Wasze ciała też są świątynią Boga. Więc dbajmy też o ciało, szanujmy je. Kochajmy nasze ciało. To jest, myślę, dla wielu trudne. Pokochać swoje ciało. Nie, bo ja bym chciał trochę lepsze, trochę chudsze, może trochę mniejsze, może trochę piękniejsze, trochę doskonalsze. Nie, pokochajmy to ciało, które mamy. Bóg je nam dał. Ono będzie przemienione, to prawda. Ale na wieczność będziemy w swoim ciele. Jak dzisiaj go nie pokochasz, to możesz mieć problem z całą wiecznością. Ta dzisiejsza uroczystość naprawdę dużo mówi o tym, kim jest Bóg i jak On kocha, ale też mówi o tym, kim jest człowiek. Nie rozczłonkowujmy człowieka. Jesteśmy jednością ciała i duszy. Amen.